Witam w naszej kolejnej analizie. Dzisiaj bierzemy na warsztat naprawdę duże tematy. Moralność, miłość i szczęście.
Dokładnie. Opieramy się na materiały z kognitywistyki, próbując zrozumieć, jak biologia i kultura, no wiesz, splatają się w tych doświadczeniach.
Tak, i od razu zaznaczmy, źródło przestrzega przed uproszczeniami. Że niby wszystko to tylko, nie wiem, chemia w mózgu.
No właśnie, to zbyt proste. Postaramy się tego uniknąć. Może zacznijmy od moralności. To fascynujący punkt styku biologii i kultury.
Dobry pomysł. Czy moralność to tylko, powiedzmy, dekalog? Tekst pokazuje, że nawet w jednej tradycji, jak judaizm, to ewoluowało.
Tak. Wspomniana jest analiza Jacka Majsa. Pokazuje, jak obraz Boga w Starym Testamencie się zmieniał. Od takiego, wiesz, gniewnego do bardziej miłosiernego. To dowód na dynamikę tych idei.
Czyli to nie jest coś stałego, wykutego w kamieniu. A jak filozofia to widzi? Jakie są główne podejścia?
No, źródło wymienia trzy. Po pierwsze, etyka wartości, czyli co jest wewnętrznie dobre, cnoty. Po drugie, deontologia.
Czyli obowiązki, intuicje. Coś, co czujemy, że powinniśmy.
Właśnie. I tu mózg reaguje emocjonalnie, ciało migdałowate, takie nasze centrum alarmowe, i VMPFC, brzuszno-przyśrodkowa kora, ważna dla oceny. A trzecie to konsekwencjalizm.
Czyli liczą się skutki naszych działań.
Dokładnie. Tu bardziej pracuje rozum, planowanie grzbietowo-boczna kora przedczołowa, czyli DLPFC. Co ciekawe, ewolucja chyba bardziej faworyzowała te szybkie intuicje, przydatne w grupie.
Intuicje. No dobrze, ale czy one są takie same wszędzie?
Tekst mocno uderza w te różnice kulturowe.
Oj tak, przykłady są mocne. Inne podejście do seksualności w Polinezji, a inne w kulturach rolniczych, gdzie była, no, obsesja kontroli kobiet, potomstwa. Albo to ojcostwo dzielone w Amazonii. Fascynujące. Nawet coś tak podstawowego jak nie zabijaj ma mnóstwo wyjątków, prawda?
No pewnie. Wojna, obrona konieczna, kara śmierci. Tu nawet katolicy się spierają. A stosunek do zwierząt to też część moralności dla wielu.
A słynna złota reguła, nie czyń drugiemu, wydaje się uniwersalna.
Wydaje się, ale tekst pokazuje jej granice. Po pierwsze, nie działa na psychopatów, bo oni nie mają empatii. Po drugie, może prowadzić do narzucania swoich norm.
Jak ten przykład z Australii i dziećmi aborygenów. Straszne.
No właśnie. A utylitaryzm, dążenie do dobra ogółu, też wpada w pułapki. Czy można zabić jednego, by uratować kilku? To kłóci się z lojalnością, jak zauważył De Waal.
I tu chyba wchodzi na scenę neuroetyka. Badanie mózgu i moralności.
Tak. Z jednej strony biologiczne podstawy, a z drugiej nowe dylematy. Na przykład, co z interfejsami mózg-komputer, BCI? Jak one zmienią nas, naszą odpowiedzialność?
To brzmi trochę jak science fiction, ale już się dzieje. A propos różnic, wspomniano o kulturach weird.
Tak, to ważne rozróżnienie. Weird, czyli Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic. Zachodnie, wykształcone i tak dalej. Tam dominuje etyka autonomii jednostki.
A w innych kulturach?
Często większy nacisk kładzie się na wspólnotę, grupę. Hejt i jego teoria podstaw moralnych dobrze to pokazuje. Jest więcej wymiarów niż tylko krzywda i sprawiedliwość.
Jakie na przykład?
Lojalność wobec grupy, szacunek dla autorytetu, poczucie świętości. No i wolność kontra ucisk. Różne kultury różnie to ważą.
A wracając do mózgu, które obszary są kluczowe przy tych ocenach moralnych?
Mówiłyśmy już o korze przedczołowej, VMPFC i DLPFC. Ale ważna jest też wyspa, przetwarza nasze odczucia, wiesz, z ciała. I skrzyżowanie skroniowo-ciemieniowe, TPJ.
TPJ, co ono robi?
Pomaga nam wejść w buty kogoś innego, zrozumieć jego intencje, perspektywę. To tak zwana teoria umysłu.
Empatia też jest ważna, zgaduję.
Kluczowa, ale ma swoje pułapki. Łatwiej współczujemy jednej osobie niż tłumowi i swoim bardziej niż obcym. Co ciekawe, psychopaci często rozumieją, co inni myślą, mają teorię umysłu, ale nie czują tego, brak im empatii afektywnej. Ich mózgi działają inaczej.
I to rodzi pytania dla prawa, prawda? Jak ich traktować?
Ogromne pytania. I tu płynnie przechodzimy do dylematów wagonika. Klasyk.
No tak. Większość przestawi zwrotnicę, uratuje pięciu, poświęci jednego. Ale mało kto zepchnie człowieka z mostu, żeby osiągnąć to samo, chociaż wynik niby ten sam.
No właśnie. Skąd ta różnica? Badania sugerują, że liczy się intencja, bezpośrednie działanie, kontakt fizyczny. Ale nawet tu, wiesz, są różnice kulturowe. Indianie od Kuna reagują inaczej.
A ten wielki test Moral Machines MIT, co on pokazał?
Potwierdził brak globalnego konsensusu. Na przykład, kogo ma ratować autonomiczny samochód? Ludzi o wyższym statusie? W różnych regionach świata, zachodnim, wschodnioazjatyckim, południowym, odpowiedzi były różne.
Czyli nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Tekst wspomina jeszcze o diadycznej teorii moralności. Co to takiego?
Ona skupia się na prostym schemacie. Ktoś, sprawca, celowo krzywdzi kogoś, ofiarę. Ale kluczowe jest to, co dana kultura uznaje za krzywdę.
Czyli nie tylko fizyczny ból?
Nie tylko. To może być zagrożenie dla grupy, obraza uczuć, nawet mikroagresje. To pokazuje, jak kultura definiuje nam, co jest moralnie złe. To inne podejście niż etyka cnót skupiona na charakterze. On twierdzi, że specyficzne czynniki na Zachodzie...
Jakie na przykład?
Zakazy małżeństw krewniaczych wprowadzone przez Kościół, co osłabiło więzi rodowe, albo nacisk na czytanie Biblii w protestantyzmie, sola scriptura. To promowało alfabetyzację, indywidualną interpretację.
I jak to wpłynęło na psychikę?
Ukształtowało indywidualizm? Myślenie analityczne, specyficzne poczucie winy oparte na uniwersalnych zasadach, a nie na wstydzie przed grupą. Henrich sugeruje, że kultura dosłownie zmienia mózgi.
Neuroplastyczność w praktyce.
Dokładnie. Nauka czytania fizycznie zmienia organizację mózgu. To pokazuje, że nie da się oddzielić biologii od kultury. Jesteśmy ich produktem.
Niesamowite. Ta wzajemna gra biologii i kultury przewija się przez cały temat. Zostały nam jeszcze krótko miłość i szczęście.
Tak. Przy miłości tekst przypomina o jej różnorodności, te greckie typy. Sexus, storgia, filia, eros, agape. I o korzeniach ewolucyjnych, opieka nad potomstwem.
A neurobiologia miłości?
Kluczowe są hormony. Oksytocyna, wazopresyna. Miłość romantyczna i matczyna aktywują podobne obszary nagrody, przywiązania. Co ciekawe, hamują te obszary mózgu, które odpowiadają za krytyczną ocenę innych.
Czyli miłość jest ślepa? Dosłownie.
Trochę tak. Ale są różnice. Na przykład podwzgórze jest bardziej aktywne w miłości romantycznej. A szczęście tu też nie jest prosto.
Hedonia kontra eudaimonia. Przyjemność kontra spełnienie.
Dokładnie. Badania pokazują różnice między narodami w poczuciu szczęścia. I ciekawa rzecz z tej aplikacji Track Your Happiness. Jak umysł błądzi, to często jesteśmy mniej szczęśliwi.
A mózg? Układ nagrody?
Tak. Dopamina dla chcenia, opioidy i endokanabinoidy dla lubienia. Ale długoterminowe szczęście to chyba bardziej kwestia równowagi całego systemu, a nie ciągłego haju.
Podsumowując, moralność, miłość, szczęście to wszystko jest niezwykle złożone. Nie ma prostych odpowiedzi ani w biologii, ani w kulturze. To ciągły taniec.
Tak. I to prowadzi do naprawdę intrygującego pytania, które tekst zdaje się stawiać na koniec. Skoro kultura może tak głęboko nas kształtować, nawet na poziomie mózgu.
Jak ten przykład Word, czy wpływu nauki czytania?
No właśnie. To na ile jesteśmy zdeterminowani, a na ile mamy realną wolność, żeby świadomie kształtować siebie, swoje wartości, swoje dążenie do szczęścia w tym naszym skomplikowanym świecie?
Jaką odpowiedzialność daje nam ta wiedza o naszej własnej plastyczności?
To jest pytanie, z którym chyba warto zostawić naszych słuchaczy.